Dzień dobry Państwu. W Zasianych Historiach wita Państwa Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. W zasadzie już wszystko w naszym muzeum zebraliśmy. No może jeszcze ziemniaki zostały i one poczekają. Do nich wrócimy. Mamy za sobą niedzielę z lnem. Niedziela z lnem to i żniwa lniane, i także opowieść o tym, do czego służy len i dlaczego tak w Polsce był ważny, jaką pełnił ważną rolę. W okresie międzywojennym nasi decydenci postanowili postawić sobie za cel, że Polska się sama ubierze i sama wyżywi, że praca, która zaczyna się na polu i związana jest z lnem, będzie dawała kolejne zajęcia w przemyśle włókienniczym, w przemyśle lniarskim, farmaceutycznym. Czas to był krótki, ten przemysł nie rozwinął się tak, jak byśmy chcieli, ale założenia, idea były niezwykle słuszne. Ale o tym wszystkim opowiedzą Państwu nasi goście, pani dr Halina Stachyra, kustosz muzealny, i kustosze pani Łucja Kondratowicz-Mliszkiewicz i pan Grzegorz Mliszkiewicz. Zapraszam serdecznie.
Zasiane historie.
Niedziela z lnem to tradycyjne wydarzenie, które w Muzeum Wsi Lubelskiej gości co roku i ma wielu przyjaciół i miłośników, bo len to wyjątkowa roślina. To roślina bardzo przyjazna człowiekowi, znana już w Babilonie, a w Polsce odkryta także już w Biskupinie. Nie mnie mówić o tych szczegółach, może poproszę pana kustosza Grzegorza Mliszkiewicza, który sprostuje moją wypowiedź. Bardzo proszę, panie Grzegorzu.
No, jakby zaczynamy od historii uprawy i wykorzystania lnu, a nie od samej dzisiejszej niedzieli. To jest taka wielka zagadka starożytności, pradziejów, ponieważ tego typu materie jak len i tego typu ziarna jak siemię lniane, no, zachowują się bardzo słabo. I zawsze archeolodzy zastanawiają się, w co człowiek był ubrany i kiedy wreszcie nałożył coś innego niż skóry. Była dostępna również bawełna, którą znacznie łatwiej się skręcało, tworząc nić. No i ten len, który wymagał, tak jak to potem lud ruski nazwał na nadburzu, soroczki, czyli 40 czynności, żeby dojść od zasiania lnu aż po haftowane perebory, czy też czasami tkane. Te najstarsze ślady są z około 8 tysięcy lat przed naszą erą i to jest mniej więcej jakby początek neolitu. Tak obecnie się przesuwa ten początek. Czyli jak gdyby ta możliwość uprawy, która przede wszystkim związana jest ze zbożem, no, przerzuca się tutaj również na inne użytkowe rośliny, no i pojawia się warsztat tkacki, prawdopodobnie pionowy, pojawiają się w wykopaliskach przęśniki, ale one, mówię, że mogą być związane również z tkaniem tkanin wełnianych. To zawsze jest nierozstrzygnięte. No, w każdym bądź razie są w glinie odbicia rozmaitych materii, wątek i osnowa, odbija się na dnach naczyń. Są również i fragmenty z naszego neolitu, takich skrawków materii. Zawsze archeolodzy się biją w pierś, że na stanowiskach, gdzie to jest najprawdopodobniejsze do znalezienia, na przykład w jakichś bagnach i tak dalej, tego typu badania wymagają niezwykłej precyzji, żeby każdy szczątek potraktować jakby osobno i nie przeoczyć tego. Także kończąc ten wątek śródziemnomorski, trzeba powiedzieć, że i na naszych ziemiach to się pojawia. W neolicie ten len, może i konopie, ale konopie w bardziej takim, że tak powiem, rozrywkowym celu. Być może to było związane z tak zwanym neolitem, można powiedzieć narkotycznym, który wyprzedzał neolit alkoholowy, późniejszy, kiedy już pędzono bardzo prymitywne piwo, czy też, można powiedzieć, zacier, charakterystyczny już dla końcowego okresu neolitu. Także ten len dla kultury ludzkiej, no, oddał w naszym, zwłaszcza klimacie, no bardzo tutaj rzeczy pożyteczne i służył zapewne do tego odejścia od tych częściowo skórzanych ubiorów, kiedy ubierano się warstewkami, prawda, a len był taki bardzo praktyczny.
Tak naprawdę wszystko wykonywano z lnu czy z konopi powrozy, także ubrania, mieszano len z konopią. To był taki czas, kiedy ludzie na wsi, pracując przy lnie, przy tych 40 czynnościach, potrafili ubrać się i czasami jeszcze nadmiar, także na Lubelszczyźnie, sprzedać. Ta popularność uprawy lnu trwała w Polsce do lat 90. W latach 90. drastycznie obszary uprawy lnu zmalały. No, nie tutaj nam miejsce rozważać, dlaczego tak się wydarzyło, ale cieszyć się należy, że ta roślina wraca. Wraca, bo odkrywamy ją w zupełnie nowych przestrzeniach. Stanie się być może niedługo rośliną nowoczesną. Ale podejdźmy do naszego poletka lnianego. W zasadzie mamy dwa poletka lniane, a w tym roku także poletka konopne. Pani Halinko, czym się charakteryzuje taka roślinka? Jak ona wygląda?
Len jest to bardzo drobna roślina i w porównaniu z konopiami, które potrafią rosnąć i do 2 metrów, a len tak mniej więcej 50-70 cm ma długości tę łodygę, jest dużo od tych konopi delikatniejszy, tak więc po posianiu lnu trzeba go już zaraz na początku, jak kiełkuje, chronić przed chwastami. Plewić go. Z tym, że ten początek to jest jakby rozrzucanie sadzy, popiołu i to ma przed tymi chwastami chronić tę roślinę. I później ta pielęgnacja lnu trwa jeszcze przez dłuższy czas i kilkakrotnie wchodzi się na poletko lnu, żeby właśnie usuwać już chwasty poprzez plewienie. W czasach takich folwarczno-pańszczyźnianych na polach dworskich obsianych lnem były proszone kobiety różnych grup chłopów pańszczyźnianych do plewienia tego lnu, bo to była taka dosyć żmudna praca i powtarzalna, na przykład co tydzień. Tak od razu zaczęłam o tej pielęgnacji, ale nie powiedziałam takiej istotnej sprawy, że len posiadał takie właściwości, że można go już było siać w okresie, kiedy ta ziemia jeszcze nie była nagrzana, jeszcze tuż po zimie, jak to się mówi, była chłodna i wsiewano już wtedy len. Pamiętam, mam w głowie takie przysłowie, że jeśli chcesz mieć kęs płótna lnianego, siej len na świętego Jerzego. To jest 23 kwietnia. Czyli to jest w okresie tym wielkanocnym prawie, jeśli jest taka późna Wielkanoc. Ta roślina właśnie miała ten trudny początek. Stąd zaczęłam o tym plewieniu mówić, ponieważ gdyby tego nie robiono, czyli gdyby człowiek nie wspomagał tej rośliny, to ona by zniknęła wśród chwastów, które no, po prostu by je zagłuszyły. Inaczej było z konopiami. One były takie, to jest roślina taka, która dosyć intensywnie rośnie, już na samym początku zagłusza chwast. Tak więc nie wymagało to w ogóle plewienia w odróżnieniu od lnu.
Ale zanim zasiało się len, to trzeba było jeszcze wcześniej, odpowiednio wcześniej pomyśleć o tym, żeby on taki piękny wyrósł, wysoki. Bo co do lnu i konopi ma istotne znaczenie jego wysokość. Bo jeżeli jest wysoki i potem dobrze utrzymany w ciągu rośnięcia, to włókno jest wtedy najdłuższe. Jest taki, prawda, zwyczaj, obrzęd na Lubelszczyźnie i na ziemiach dzisiejszej Polski i dawnej Polski, że len, wysokość lnu, jego dorodność trzeba było wyskakać. I skakano. To był specjalny taniec ze skokami. Mamy przekazy również z Lubelszczyzny, naszego byłego pracownika, pani Helenki Półtorak, że właśnie na koniec karnawału, w zapusty, ten taniec był podstawowy, bardzo pilny, żeby potem w czasie żniw lnianych czuć to wielkie zadowolenie. A taniec charakteryzował się właśnie tymi wysokimi podskokami. Zarówno miało to znaczenie dla lnu, jak i dla konopi.
Thank you.
Pani Halino, jak wyglądały żniwa lniane?
Żniwa lniane przypadały po zakończeniu żniw zbożowych, a za termin zakończenia żniw zbożowych przyjmujemy termin Matki Boskiej Zielnej, czyli 15 sierpnia. Wtedy właśnie dożynki obchodzono. To łączyło się z tym, że jeszcze zostawały nie sprzątnięte zboża jare, jak owiec i jęczmień, ale jakieś takie najważniejsze znaczenie obrzędowe miały zboża o zimę. Właśnie żyto już sprzątane było w lipcu, a potem dojrzewała pszenica, tak gdzieś przed właśnie 15 i wtedy wito wieńce dożynkowe, jeden z pszenicy, drugi z żyta. I poświęcano. Żniwa lniane z kolei mamy tak pod koniec sierpnia. Tak więc ten dzisiejszy nasz dzień, 30 sierpnia, no wpisuje się dobrze w ten kalendarz takich prac polowych związanych z tą rośliną. Ważne było, żeby ta roślina była dobrze dojrzała, bo inaczej utracilibyśmy dużo cennych wartości tej rośliny, więc można posłuchać, jak już te nasionka w torebkach nasiennych dzwonią i to wskazuje na to, że to jest ten odpowiedni już moment, ale też i kolor łodygi. I w odróżnieniu od zbóż, tutaj nie posługiwano się narzędziami rolniczymi, a przede wszystkim nie były one ważne, chociaż wiem, że też używano kosy do koszenia, sierpa, czy nawet były przystosowane takie konne narzędzia żniwne. Wyrywano, po prostu wyrywano z korzeniami. To, co w tej chwili trzymam w ręku, to jest wyrwane właśnie z korzeniami. I następnie pozostawiano, mówimy tu już o dużej plantacji, bo my to mamy takie nieduże poletka, takie doświadczalne, powiedziałabym, edukacyjne. I układano pokosami na ściernisku. Właśnie nie na ściernisku, nie było ścierniska. Dobrze, że się pomyliłam, bo bym o tym nie powiedziała, dlatego że właśnie trzymam w ręku łodygę całą, łącznie z korzeniami. To było celem przesuszenia tej łodygi. Tak ponad tydzień, półtora to trwało. Przerzucano te pokosy, tak żeby i od strony spodniej wysuszyć te łodygi, a następnie związywano w snopeczki, tak jak się to czyni również ze zbożem, przewożono do zagrody.
Zasiane historie.
Na lnianym poletku kończą się żniwa, a jednym z lnianych żniwiarzy jest pan Tadeusz Dubiel, który zazwyczaj jest na Roztoczu, jest opiekunem naszej ekspozycji. Panie Tadeuszu, jak te żniwa w tym roku przebiegają lniane?
Jest pogoda ładna, ładnie jest. No troszkę nam może len nie wyszedł za bardzo, bo nie co roku wychodzi ładny, no ale coś tam będzie z tego.
Do tych żniw nie używamy ani sierpa, ani kosy. Czym te żniwa różnią się od tradycyjnych żniw zbożowych?
Lnu koso nie wykosimy, bo to jest włókno. Musimy wyrywać ręcznie. Kiedyś robiliśmy to wszystko ręcznie, bo teraz robi się maszynowo, no ale my odtwarzamy to starymi metodami. Tak jak widać, wyrwany len ja biorę i wiążę tak. Ten len później się brało, stawiało się w takie kuczki, jak tutaj widać, suszyło się, potem się odziarniało i na rosę. Wyrosiło się, urosiał ten len. Potem do obróbki, międlenie, trzepanie. Tylko najpierw, jeszcze przed roszeniem, musowo było omucić, odziarnić. No to wiadomo. Żeby był siemień lniany na olej, na inne rzeczy, na paszę dla bydła.
Tam pod gajem, pod gajkiem zieloniutkim, zieloniutkim wybierała młoda mania len drobniutki. Wybierała młoda mania len drobniutki. Wybierała, wybierała i ścieliła, i ścieliła. I do gaju zielonego przemówiła. I do gaju zielonego przemówiła. Oj ty gaju, rozwijaj się. mnie, oddaj mnie, moja mamo, za pijaka, za pijaka. Bo z pijakiem mnie brała byle jaka, bo z pijakiem mnie praca byle jaka. Tylko oddaj, moja mamo, za takiego, za takiego, żeby on mnie szczerze kochała, ja jego, żeby on mnie szczerze kochała, ja jego.
Zatrzymamy się na chwileczkę przy naszym poletku konopnym. Konopie. Ta roślina też po 100 latach wraca do łask. Jest poszukiwana zarówno w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, bo tutaj też żaden fragment tej rośliny nie ulega zmarnowaniu, a proszę mi wierzyć, 1 hektar zasianych konopi i celuloza otrzymana z takiej powierzchni ziemi równa się 4 hektarom powierzchni lasu. Więc jeśli mamy ratować lasy, to może będziemy zmuszeni powrócić do konopi. Zapewne jest to roślina przyszłości, ale także przeszłości, bo ogromny przyrost masy tej rośliny, dynamiczny wzrost i to, co pani Halina mówiła, że nie wymagała ta roślina plewienia i tylu czynności podczas uprawy, powodował to, że to była łatwa pasza w dostępie. Jadły ją krowy, świnie, kury. Olej konopny oprócz oleju lnianego to był olej najbardziej popularny na przednówku, z nasion tłoczono w okresie Wielkiego Postu. Przede wszystkim olej, którym okraszano, bo przecież nie używano skwarek, nie używano mięsa w tym czasie. Po raz pierwszy wysialiśmy tę roślinę. Oczywiście jest to specjalna odmiana, włóknista. Zobaczymy, czy będziemy opowieść o konopi snuć w naszym muzeum w przyszłości, czy tylko ma do nas powrócić jako taki element wiejskiego krajobrazu. Bo był to nieodłączny element wiejskiego krajobrazu. Konopie rosły wszędzie. No w końcu skąd wyszedł zając, prawda? Kwilip z konopi.
Zasiane historie.
Włókno konopne jest bardziej wytrzymałe od lnianego i dlatego odegrało wielką rolę zarówno w historii przemysłu, jak i komunikacji, również jeśli chodzi o jakiś sprzęt wojenny. W minionych wiekach przecież wszelkie żaglowce posiadały olinowanie właśnie konopne. Tu w naszej strefie, jeśli chodzi o kopalnie, to spuszczano górników właśnie na linach konopnych i wciągano urobek. Jeśli popatrzymy na tą studnię z Błaszka, to też wiele takich studni gromadzkich, które powstawały w momencie powłaszczeniowym, miało na początek właśnie liny kręcone z konopi. Także to wielka, wielka rola tych lin, które zmieniały świat. No i później były już wypierane bezpośrednio przez liny żelazne, skręcane lub łańcuchy.
W jednej z naszych pierwszych audycji rozmawialiśmy o tej właśnie roślinie i szukaliśmy jej w muzeum. Niemalże w każdej zagrodzie znaleźliśmy ślady, bo przecież i w naszym wiatraku są liny, są worki. W starych chyba kilku chałupach pomiędzy deskami możemy znaleźć włókno konopne, którym przestrzenie pomiędzy deskami uzupełniano. Także worki na obrok, to także uprząż dla koni. Jest tego mnóstwo. Tadeuszu, tutaj w stodole ma pan gotowe włókno, bardzo miękkie już, tak, przebrane, bez paku.
Tak, i wyczesane na szczotce, tak jak może państwo widzieli, tam poszedłem, wyczesałem. Jest obrobione i teraz możemy kręcić już po brodzie z tego. Kiedyś kręciliśmy z konopi, teraz nie mamy, bo wiadomo z jakiego powodu, no ale kręcimy z lnu. To jest taka sama roślina, tylko mielsza taka. Mniej może wytrzymała. I pokażemy, jak to się to robi. żeby ukręcić powróz taki, bo to kiedyś się mówiło powrozy, sznury, trzeba co najmniej dwa sznurki ukręcić. Ale żeby był mocniejszy, no to z 8 pojedynczych, 6 czy z 4, podwójne muszą być. To są tak zwane poplaty i z tych poplat pleciemy jaką grubość chcemy.
Te najgrubsze do czego służyły, panie Tadeuszu?
No, krowę na pastwisko, koń, czy na postronki się kręciło, chociaż postronki inaczej się robiło trochę. No ale to do wszystkiego były potrzebne, do studni betonowych, różne rzeczy się robiło. Nawet i na bieliznę suszenie były sznury, cieńszy sznur to dzieci na skakankę miały, do worków wiązać, no do wszystkiego było potrzebne. We wsi były sznurki potrzebne do wszystkiego. I my to odtwarzamy teraz. To tutaj do tego warsztatu trzeba podejść i kręcimy. Szybciej. I słychać te dźwięki, jak to, jakie dźwięki wydaje. I to nakręcimy tych sznurków i pokażemy, jak się skręca powrozy. Długość sznurka to mamy takie dwa druty, kołki, zakładamy na nie i mamy wtedy miarę taką. To jest bardzo łatwa robota, jak się patrzy, no gorzej jak się chce zrobić. I dobrze, teraz przestawimy warsztat, bo to trzeba przestawiać, żeby poskręcać te sznury. Mamy warsztat powroźniczy i wózek powroźniczy. Tu jest taka prowadnica, którą muszę używać, bo żeby to ładnie skręcić. Tutaj wiążemy dwa końce do jednego haczyka, a tam na dwa haczyki się zakłada. I będą teraz pracownicy, pomocnicy mi kręcili. Równomiernie zgrywać się z tamtym i jak ja mówię, to wtedy będziemy kręcić. I właśnie, zaczynamy w prawo, a pani w lewo. O. I tak się to skręca. Ten wózek ma kółka po to, bo jak się skręca to sznurek, to się i skraca. Po to te kółka są, żeby warsztat podjeżdżał, ten wózek. Słychać dźwięki, jakie wydają oba warsztaty. Stop. Mamy jeden już ukręcony. To jest taki półprodukt. Będziemy kręcić następne. Takie same.
Dzisiaj rozmawiamy o lnie. Jesteśmy w tej chwili przy olejarni z Bogucina. Olejarnie w XIX wieku były takim ważnym miejscem, gdzie można było z własnego pola zebrane nasiona przetworzyć na olej. Pani Halinko, możemy prosić o parę słów na temat tej olejarni?
No może zacznę od tego, że olejarnia ma bardzo zabytkową, starą prasę do wyciskania oleju, bo jeżeli się pomylę, to poproszę Grzegorza o poprawienie, ale chyba to jest nawet połowa XIX wieku i w miarę w dobrym stanie przetrwała. My nawet swego czasu próbowaliśmy takie edukacyjne zajęcia prowadzić z tłoczenia oleju w tej olejarni, ale to zostało zatrzymane, bo wpływało negatywnie na sam zabytek i to po prostu doprowadziłoby nawet do jakiegoś zniszczenia, więc to należałoby szukać jakichś innych rozwiązań, bardziej w kierunku rekwizytów jakichś, które by nam to dalej umożliwiały. Dlaczego jesteśmy w związku z lnem przed olejarnią? No właśnie len, konopie to są bardzo znane rośliny oleisto-włókniste. W klasie trzeciej szkoły podstawowej jest w programie szkolnym i do dzisiaj taki dział związany z roślinami oleistymi i włókniennymi. I w związku z tym lnem przychodzą tutaj klasy na zajęcia co roku, zawsze w październiku, bo to jest pora obróbki lnu, czyli w tym tradycyjnym takim okresie związanym z lnem, na właśnie zajęcia jak to z lnem było, nawiązującym do książki Marii Konopnickiej. I też na tych zajęciach klasy te odwiedzają właśnie tę olejarnię z Bogucina, żeby poznać ten drugi aspekt, może mniej znany, tłoczenie oleju. Kiedy pytamy dzieci, a jakie to rośliny są w ogóle oleiste, bardzo rzadko pada roślina, nazwa rośliny len. Że len jest też taką rośliną, czyli to już się jakby zapomina o tym, że to była roślina oleista. Wiemy, że bardzo cenny jest ten olej. Ja sama go przyjmuję zawsze w okresie takim jesienno-zimowym, bo to wpływa na naszą odporność, wzrasta nasza odporność. Bardzo cenne ma składniki, no nie znam się na nich aż na tyle, żeby tutaj o tym mówić głośno, ale polecono mi tę roślinę oleistą do spożywania.
Może ożywmy to miejsce i wyobraźmy sobie okres przed Adwentem, albo przed Wielkim Postem, albo już w czasie Adwentu i przed tą olejarnią gromadzą się ludzie, którzy przyszli tu z jakimiś baryłkami, ze szklanymi naczyniami. Oni rozmawiają, czekają na swoją kolejkę, a niektórzy już weszli i pomagają olejarzowi, zwykle katolikowi, ale często też i to był Żyd, olejarz. Także jeśli zobaczymy tą przestrzeń tak jakby z chmury nad wsią, to będzie to wyglądać bardzo żywo. Podobne obrazy mamy i przy studni, gdzie też się ludzie gromadzą. Czasem i kowal potrafi złośliwie umówić wszystkich na jedną porę. Więc to są takie miejsca strategiczne dla tej lubelskiej, polskiej wsi i też warto o tym pamiętać, że to była taka przewrotna rola lnu w historii naszej małej, nawet i mikro. Także warto byłoby może kiedyś i coś takiego zrobić, prawda, w okresie Adwentu czy Wielkiego Postu. Takie właśnie no, ludzie w przebraniach, tu pani Łucja przebierze i na pewno zrobimy coś takiego.
praca przy obróbce lnu trwała tak naprawdę od połowy października aż do Wielkiego Postu. Mówi się, że do Środy Popielcowej. Tych czynności było mnóstwo. Jak je dzisiaj będziemy pokazywać, przybliżać naszym gościom muzealnym?
Miejscem obróbki lnu jest ulica Stodolna. Przy stodołach się odbywa, w tej części takiej gospodarczej, mieszczan rolników. Przede wszystkim pokazujemy wstępną obróbkę lnu, czyli jest to przy pomocy bardzo prostych narzędzi w systemie nożycowym pracujących. Jest to łamanie wcześniej roszonych, wymoczonych łodyg lnu, aby przegniły i łatwiej można było pozyskać to włókno z tych łodyg, więc jest międlenie. Nazwa pochodzi od narzędzia, na którym wykonujemy tę pracę, więc łamanie tych łodyg, powstają takie paździerze, które są jeszcze przyklejone do włókna i następnym etapem jest cierlenie, czyli bardzo podobnym narzędziem do międlicy, tylko o dwóch otworach, w które wchodzi miecz. Oczyszczamy to włókno z paździerzy i następnym etapem jest czesanie tego włókna na szczotce tkackiej, żeby dokonać selekcji tego włókna, oddzielić te długie włókna od tych krótszych, zwanych pakułami. Te przede wszystkim czynności będziemy pokazywać. I obok, na placyku przy tej ulicy Stodolnej, jest stanowisko bielenia włókna. Gospodynie najczęściej wiosną, już po wytkaniu z przędzy lnianej, płótna lnianego, zdejmowały go z warsztatu, najczęściej w całości, przenosiły na takie tereny podmokłe, gdzie rozpościerano to płótno i następnie poddawano działaniom promieni słonecznych. Ono na słońcu wymoczone, bielało. Chcemy przypomnieć o tym właśnie sposobie. Też mamy na uwadze taki zabieg handlowy, a przy okazji przypomnienie dawnych miar, którymi się posługiwano na wsi, przemierzanie płótna lnianego przy pomocy takich miar jak arszyn, łokieć, no i to będzie przeliczane na metr, jaka to jest część metra. Serdecznie zapraszamy do oglądania nas, bo to my, pracownicy, wolontariusze, dzisiaj właśnie będziemy Wam pokazywać, a Wy będziecie, droga publiczności, widzami dziś wyjątkowo.
Zielona kalina, różni przeplatana, zielona kalina, różni przeplatana. O mnie ludzie mówią, o mnie ludzie mówią, żem ja malowana. O mnie ludzie mówią, o mnie ludzie mówią, żem ja malowana. Ja mnie malowana, ani pudrowana, ja mnie malowana. Ani pudrowana, tylko u swej mamy, tylko u swej mamy, dobrze wychowana. Tylko u swej mamy, tylko u swej mamy, dobrze wychowana. Oj, żebym ja była u matuli dłużej, oj, żebym ja była u matuli dłużej, to by wyglądała, to by wyglądała jak kwiateczek z róży. To by wyglądała, to by wyglądała jak kwiateczek z róży. A teraz wyglądam jak biała lilia, a teraz wyglądam jak biała lilia. Jak wyjdę na pole, jak wyjdę na pole, wiatr.
Słuchaj, wietrzyku, wietrze południowy. Powiewaj, wietrzyku, wietrze południowy. Powywiewaj smutki, powywiewaj smutki z mojej biednej głowy. Powywiewaj smutki, powywiewaj smutki z mojej biednej głowy.
Dobrze, że mamy trochę cienia, bo cień dzisiaj jest zbawienny. Do naszych pokazów też potrzebny, żebyśmy mogli przyjrzeć się, jak len międlono, korzystając z tego błogosławionego cienia, na wbitych w ziemię patykach ustawiamy urządzenie, które, pani Halino, nazywa się jak?
To narzędzie nazywa się międlicą i służy do połamania łodyg zroszonego, przegniłego już lnu, połamania tych łodyg na paździerze. I obok za chwilę jeszcze następne poproszę.
To ja może pomogę ustawić, dobrze?
Przystępuję do łamania uroszonych łodyg lnu w celu połamania tych łodyg na paździerze, żeby odkleiło się włókno, które chcę pozyskać na tkaniny i na powrozy. Do tego używam narzędzia zwanego międlicą. Widzicie państwo, że łodyga się łamie. Była sztywna, były sztywne te łodygi, a w tej chwili już zaczynają mi zwisać ku dołowi. Już coraz bardziej widać, że są połamane, że narzędzie robi swoje. I jeszcze powiedzmy kawałeczek pozyskam tutaj tego włókna. I widzimy, że wiatr pokazuje to właśnie. Zaczynają odfruwać połamane cząstki łodygi, tak zwane paździerze. Przechodzę na moje drugie stanowisko. Bardzo podobne mam urządzenie, tyle że to była międlica, a to jest cierlica. I ona się tym różni od międlicy, że ma dwa otwory. Zaraz zobaczycie państwo, jak będzie wyglądało po pracy cierlicą. O, teraz dopiero będzie widać, jak odskakują paździerze, czyli te połamane wcześniej na międlicy cząstki zdrewniałe łodygi. Zaraz ja nawet tu pokażę to na swojej sukience. Widzicie państwo, jak te drobne kawałki odklejają się od włókna i coraz bardziej ta łodyga przypomina nie słomę, tylko włókno. Widzicie, jakie to jest teraz? Zmienia się struktura tego. I zaczyna się kolejny etap. Mianowicie zaczynam oddzielać słabsze włókna od mocniejszych. Te mocniejsze mam w ręku, a słabsze, tak zwane pakuły, trzyma pani dyrektor. Zaraz zobaczymy, do czego to się używa, tych pakuł. Proszę. Za mną jest budownictwo drewniane, które ma duże szpary między balami, więc służyło to do utykania tych szpar, aby ocieplić budynek. To jest dawna metoda ocieplania budynku. Jeszcze było później obijanie deskami, ale to już bogatsi gospodarze mogli sobie na to pozwolić. A w pierwszej kolejności to właśnie tymi pakułami ocieplano ten budynek i do dzisiaj używają tych pakuł hydraulicy. Może ktoś z państwa powie do czego? O właśnie, do uszczelniania już nie budynku, a rur. I teraz jeszcze następny etap. Wezmę coś bardzo ostrego do ręki, a mianowicie szczotkę. I teraz będzie to, co się stało przed chwilą na cierlicy. Cierlica pokazała kolejny moment, selekcję włókna. I spróbuję tutaj państwu to pokazać. Zauważcie państwo, że stawiam nogę na takim kawałku drewienka, żeby ustabilizować go, do mojej nogi przyłożyć to urządzenie, to jest szczotka tkacka, i po ostrych gwoździach wbitych gdzieś w pośrodku tego narzędzia wyczesuję właśnie ten len, między innymi po to, żeby usunąć jeszcze paździerze. Zobaczcie państwo, że te paździerze są jeszcze mocno przyklejone, niektóre. O, ale też już i pokazuje się czyste włókno. I jak tak mogę swobodnie między zębami przesuwać włókno, to znaczy, że w tych miejscach jest ono już gotowe. Bo gdyby zaczepiało się, ja bym się szarpała z tym, no to wtedy trzeba byłoby jeszcze długo, długo czesać. Widzicie Państwo, ile włókna oddzieliło się? To jest słabsze włókno, tak zwane pakuły, które potem do uszczelniania tego budynku były pobierane. A w ręku trzymam mocne włókno, którego powstanie przędza na kołowrotku, a potem z tych nici, które powstaną, to będziemy mieć płótno lniane, utkane na warsztacie tkackim. Można też popatrzeć, jaką wartość ma to włókno. Sporo jest odpadu, więc nie jest za mocne, nie jest może najlepszego gatunku, ale no, pamiętacie Państwo, jakie to było sztywne? Widzimy, że to jest już włókno. To już jest zupełnie zmieniona struktura tej rośliny. Wszyscy to chętnie oglądają, dlatego że w każdym prawie domu kiedyś w chałupie wiejskiej stał warsztat tkacki, więc to się no, po prostu każdemu kojarzy z dzieciństwem. Jeśli kiedyś spał, czy u babci, czy nawet w rodzinnym domu i widział taki warsztat. Także dziękuję za uwagę.
A ja się jeszcze pani kustosz dopytam, co teraz trzeba zrobić z tym pięknym włóknem, by zamieniło się ono w nić?
Ano, w takiej postaci, jaką pozyskaliśmy to włókno, to się raczej nie uda. Należy rozerwać to włókno na takie oddzielne pasma i z tego zrobić kądziel. I tę kądziel nawinąć na wystający, to zależy na czym przędziemy. Jeżeli jest to przęślica, to jest kawałek deski z takim wystającym piórem. No i to się przędzie wtedy tą nić za pomocą wrzeciona. Ale też później pojawił się mechanizm nożny, tak zwany kołowrotek. I tam była również przęślica jako element takiej konstrukcji tego kołowrotka. Tylko, że już się nogą napędzało i można już było całą kądzie uprząść bez przerywania pracy. A przerywana ona była, kiedy się pracowało na przęślicy, więc narzędzie jest mocno udoskonalone i dużo szybciej można było dużą partię nici wypracować.
Podczas pokazów Muzeum w Szkole zapraszamy gości, którzy pamiętają jeszcze, jak to się dawniej na wsiach wytwarzało różnego rodzaju, prawda, czy przedmioty, jak się tkało. Przyjeżdża do nas i w chałupie z Bukowej bodajże pani przędzie na przęślicy. Pani, Bogu dzięki, ma jeszcze świetne zdrowie, ale mówiła, że uczyła się na przęślicy ciągnąć nitkę wtedy, kiedy była małą dziewczynką, 6-letnią.
To jest najlepszy czas, żeby się nauczyć i jakby nabrać serca do tej pracy. Później już to przychodzi trudniej, już człowiek ma własne jakieś plany życiowe, własne życie i jeżeli to w takim okresie się zobaczy, to się pamięta do końca życia. Ta pani, która do nas przyjeżdża z Bukowej, to jest jedną z ostatnich już, które, jak to się mówi, że potrafi takie nici na tej przęślicy przejść. I cieszymy się z tego bardzo, bo ma okazję młodzież i dzieci, a nawet przedszkolaki to jeszcze w życiu zobaczyć.
Zasiane historie.
Praca przy lnie zajmowała mieszkańcom wsi bardzo, bardzo wiele czasu, stąd też ta nasza opowieść nie może być zbyt krótka. Wrócimy do niej w przyszłym tygodniu. Zapraszam Państwa serdecznie do słuchania naszej audycji. Bogna Bender-Motyka.